Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
Jest taka, moim zdaniem, chyba najbardziej trafna definicja niepełnosprawności. Ona jest w konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami.
Mam przyjemność rozmawiać z
Anna Ruc, Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Osoby z niepełnosprawnościami to takie, które ze względu na swój stan zdrowia w obszarze zmysłów, czyli wzroku, słuchu i sposób poruszania się, zdolności poznawcze, czyli też i spektrum autyzmu, wspomniane wcześniej inne trudności, też na zdolności intelektualne. Każda ta osoba, u której występują pewne zjawiska w obszarze zdrowia i jednocześnie ta osoba z tego powodu doświadcza barier. Taką barierą może być chociażby sam układ sali. Dla osób, które są słabosłyszące, układ ławkowy, czyli taki, że stoły, krzesła są w rzędach, będzie niedostępny, no bo nie będą widzieli twarzy innych osób, które się wypowiadają, na przykład z publiczności. To chociażby kwestia regulacji natężenia światła, barwy światła, bo to ma kolosalne znaczenie, jeżeli chodzi na przykład o osoby z niepełnosprawnością wzroku. Moją niepełnosprawnością nie jest to, że poruszam się na wózku. Moją niepełnosprawnością jest to, że w otoczeniu pojawiają się schody, a nie ma windy. Moją niepełnosprawnością nie jest to, że chcę jechać tramwajem. Niepełnosprawnością jest to, że na przykład tramwaj ma zbyt wysokie podwozie i nie ma do tego pochylni umożliwiającej mi swobodne wjechanie.
Nie, ja nie oczekuję żadnego właśnie współczucia czy litości. Chciałbym po prostu być traktowany na równi jak każdy. Wojciech Rączek, przewodniczący organizacji osób z niepełnosprawnościami Politechniki Poznańskiej Nieprzeciętni. Moja niepełnosprawność właśnie polega na ograniczonym polu widzenia. Przy korzystaniu gdzieś z ułatwień wizualizacji czy to prezentacji, jak prowadzący na wykładzie prowadzi wykład na rzutniku i ja z tego rzutnika nie mam szansy niestety całości zobaczyć, no bo jednak to jest duży obraz. I w momencie, jakbym uzyskał pomoc na zasadzie otrzymania takiej prezentacji na kartkę papieru czy laptopa i korzystania z czegoś takiego, gdzie to już naprawdę znacznie by mi ułatwiło proces, powiedzmy, uczestnictwa w takim układzie, to nie chciałbym, żeby to było traktowane przez osoby trzecie jako właśnie taki przywilej. Chodzi właśnie o to, żeby pozyskać w takim samym stopniu tą wiedzę, chłonąć tą wiedzę, mieć możliwość praktycznego wykonywania danych rzeczy, czy to na laboratoriach, czy na projekcie. I myślę, że tego powinniśmy się trzymać, a nie idąc takim rozumowaniem współczucia.
Współcześnie wiemy, jak bardzo ważna jest dostępność do tych obszarów działania i tych obszarów doświadczenia rzeczywistości, do których wszyscy na co dzień mają dostępność.
Mam przyjemność rozmawiać z
Janną Pigulak, adiunktem w Instytucie Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jeżeli większość społeczeństwa gra w gry, a to pokazują statystyki, no to warto, żeby inne osoby z niepełnosprawnościami, osoby nienormatywne, doświadczające inaczej rzeczywistości, też miały taką możliwość, aby były częścią tego dyskursu, a więc i częścią społeczeństwa. Gry są częścią kultury, bardzo intensywną. Można powiedzieć o tym, że okej, jestem głuchy, więc nie chcę chodzić na koncerty, ale żaden głuchy tak nie powie. Istnieją koncerty osób głuchych, koncerty też tworzone, czy artyści głusi. Oni uczestniczą w tym performansie społecznym, w tym elemencie kultury, którym jest koncert. I tak samo gry. Gry są częścią kultury, częścią społeczeństwa, częścią dyskursu, częścią struktur fanowskich. Jasne, ktoś może wykluczyć granie ze swojego życia, w porządku, no ale jednak musimy założyć, że większość osób z niepełnosprawnościami mimo wszystko będzie chciała doświadczyć tego, co miliony innych osób. Twórcy gier mainstreamowych mają większy budżet, a zatem mogą sobie pozwolić na większe eksperymenty w zakresie dostępności. Tu znakomitym przykładem jest The Last of Us, seria gier, która ma niesamowite elementy dostępności, tak, że na przykład osoby niewidzące mogą zagrać w tę grę z sukcesem. Absolutnie nie widząc, mogą przejść rozgrywkę, mogą jej doświadczyć w bardzo podobny sposób, tak naprawdę jak osoby widzące. Są różne udogodnienia, które pozwalają dostosować rozgrywkę dla osób neuroatypowych, dla osób na przykład w spektrum autyzmu, z problemami kognitywnymi. Różnego rodzaju możliwości na przykład zwalniania rozgrywki, zwalniania jej tempa, modyfikacji sekwencji bardzo dynamicznych. Oczywiście takie opcje również istnieją i co ciekawe, one nie są trudne do implementacji, ani nie są jakoś szczególnie kosztochłonne.
Jest też ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami i tutaj to grono osób ze szczególnymi potrzebami jest jeszcze bardziej poszerzone, bo de facto mowa o tym, że to każda osoba, która już nie tylko w wyniku jakiegoś stanu zdrowia, ale w wyniku różnych okoliczności może napotkać na barierę. Opiekunowie poruszający się z małymi dziećmi w wózku, albo osoby starsze poruszające się o lasce, osoby, które są obcokrajowcami i nie znają biegle języka ojczystego kraju, w którym się znajdują, no a potrzebują na przykład dojechać pociągiem gdzieś, więc odpowiednia komunikacja piktograficzna, tłumaczenie na język angielski. Bardzo mało się o tym mówi, dlatego że my wciąż zapominamy o tym, żeby o osobach z niepełnosprawnościami mówić jako o ludziach, po prostu z różnymi historiami. I ten wątek troszeczkę został odświeżony, kiedy w naszym kraju pojawiły się osoby z Ukrainy doświadczone wojną i to też są osoby, które na przykład po pierwsze mają trudne doświadczenia związane z wojną, więc różne traumy. Są obcokrajowcami, więc znajomość języka polskiego nie musi być wcale na takim świetnym poziomie. Są kobietami, mężczyznami, osobami niebinarnymi i tak dalej i mogą mieć niepełnosprawność. Mamy już co najmniej 4 przesłanki, które mogą powodować dyskryminację. Dostępność jest dla wszystkich, dla pani też. Padnie pani coś w oko i nie będzie pani mogła rozczytać, to dobry piktogram powinien załatwić sprawę, jeżeli chodzi o oznakowania w przestrzeni publicznej. Więc dostępne środowisko to jest inkluzywne środowisko i ono obejmuje wszystkich i grupy osób z niepełnosprawnościami nie są tu w żaden sposób uprzywilejowane, są po prostu włączane do społeczeństwa, jak powinny były być już od 20 lat, jak im więcej.
Radio Afera 98,6 MHz.